kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Dzień dobry, od rana o sprawach poważnych. Dziś gościem kluczowego tematu jest dr Jacek Raubu, wykładowca akademicki Defense24, także portal znany i lubiany przez naszą rozgłośnię. Witam pana serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie doktorze, mamy oficjalne potwierdzenie śmierci Ewgenija Prigożyna. Wczoraj Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej to potwierdził, chociaż są tacy, którzy nadal uważają, że ktoś taki jak Prigożyn nie wsiadłby do tego samolotu, nie wiedząc na 200%, że jest to bezpieczne, więc pewnie trochę jak ze śmiercią Elvisa to będzie. Zapytam pana, czy pan już sobie ułożył sekwencję tej śmierci, tego wszystkiego, tego czasu, w którym to się wydarzyło, bo trzymamy się tej oficjalnej wersji i tego, jakie to może mieć takie pierwsze podstawowe konsekwencje, co z tego możemy dla takiej układanki rosyjskiej wziąć sobie na analizę.
Panie redaktorze, szanowni państwo, pierwszą rzeczą, którą odrzuciłem, jest kwestia analizy konkretnego wypadku czy też incydentu, dlatego że nie mamy dostępu do informacji. Wiemy, że Rosjanie mataczą. Wiemy, że tak naprawdę wszelkie szczegóły, oprócz oczywiście materiału wideo ograniczonego do analizy, no należy brać jako próbę działań w przestrzeni informacyjnej kogoś po stronie rosyjskiej. Kogoś, to nie wiemy, czy to grupę FSB, czy tak naprawdę innych struktur siłowych, więc to mnie, mówiąc szczerze, najmniej interesuje w całej tej sprawie. Istotne jest, że została usunięta osoba, która została wywindowana w ostatnich latach bardzo wysoko, jeśli chodzi o pewną symbolikę. No bo jeżeli nie wchodzimy w szczegóły relacji tam wewnątrz władzy rosyjskiej, to na pewno dla takiego zwykłego obserwatora, również rosyjskiego, Prigożyn był postacią dość istotną. Raz, łączył pewne zdolności do działania Rosji poza granicami kraju i uważam, że to jest najmniej akcentowane, a powinno być akcentowane, dlatego że kim był Prigożyn tworzący grupę Wagnera i też instytucje wokół niej? Przede wszystkim osobą, która obniżała koszty prowadzenia działań poza granicami państwa przez Rosję, która chciała być aktywna na arenie międzynarodowej. To trochę tak jak bida mocarstwo, które stara się znaleźć remedium na to, że nie może wysłać na przykład swoich firm i swoich dużych koncernów poza granicę, tak jak robią to Chińczycy, czy mieć możliwości wojskowe, jak robią to Amerykanie. No to wymyśliła sobie coś pośredniego, coś pomiędzy strukturami przestępczymi a wojskowymi. No i stworzono właśnie tego typu firmę wojskową. Ale z drugiej strony to jest też pewien szereg złożonych interesów wewnątrz Europy, użycia chociażby Prigożyna do bypassowania struktur wojskowych, co jest w ogóle absurdalne, dlatego że no, niespotykane było to w XX, XXI wieku na taką skalę, że nagle siły zbrojne, które utknęły na linii frontu, potrzebują prywatnej firmy wojskowej, która jest tak naprawdę remedium na słabość militarną mocarstwa atomowego, więc rzeczywiście Prigożyn wyrósł. Pytanie, czy on był aktywną postacią, czy tylko tak naprawdę pewnym narzędziem. Ja tutaj nie chciałbym budować jednoznacznej odpowiedzi. Wydaje mi się, że my też często go przerysowywaliśmy, bo za nim stały pewne interesy, które go wypchnęły teraz. Tak jak w mafii, tak jak w różnego typu przestępczości zorganizowanej. Urósł boss, albo ten, który był kreowany na bossa, żeby wszyscy widzieli tego bossa i został usunięty przez inną strukturę mafijną, albo tak naprawdę struktury mafijne, które się zjednoczyły, bo też trzeba brać pod uwagę, że Prigożyn szkodził wielu podmiotom w tej układance rosyjskiej, bo my mamy moim zdaniem bardzo błędne spojrzenie, że jest Władimir Putin, który codziennie przesuwa wajchy i naciska różne przyciski i to wszystko jest takie sterowalne. Nie, struktura tej władzy jest mało sterowalna i ona bazuje na tym, że regionalnie, ale również i ogólnorosyjsko mamy różne koterie i frakcje. Nawet wewnątrz służb, to wiemy na przykład po analizie Federalnej Służby Bezpieczeństwa, że jest bardzo dużo struktur zróżnicowanych.
Być może to właśnie osłabia Rosję i sprawia, że ona jest taka, jaka jest, oprócz pewnej niewydolności gospodarczej.
Znaczy, panie redaktorze, tu muszę zainterweniować. Bądźmy bardziej racjonalni. Ten system został tak skonstruowany. To jest z premedytacją skonstruowany.
Więc to już Stalin ja podwajał na przykład
radości,
służby.
Że osłabia się ten system.
Pamiętam,
ten system
że
tak był.
Stalin właśnie tworzył podwójne służby, które często zachodziły na siebie kompetencjami po to właśnie, żeby je osłabiać. Miesiąc temu napisał pan, przeczytałem niedawno, wróciłem do niego, taki tekst, dosyć moim zdaniem znamienny, o znamiennym tytule też. Muzyka Wagnera rozbrzmiewa na granicach NATO. To oczywiście odwołanie do grupy Wagnera, na której czele stał Prigożyn, a której takim symbolem był między innymi Dmitrij Utkin, który także zginął. Chociaż jeszcze jest trzecia ważna osoba w tym wszystkim, szef tego cywilnego takiego ramienia Wagnera, Walery Czekałow, który między innymi odpowiadał za te wszystkie operacje finansowe w Afryce, za ropę naftową, szlachetne kamienie itd., itd. To jest ważna postać. Ale do czego zmierzam? Czy ten artykuł jest pańskim zdaniem aktualny? Czy pan po śmierci Prigożyna odetchnął z ulgą, czy pomyślał sobie, nie, teraz dopiero się zaczną te wszystkie operacje poniżej progu działań zbrojnych, bo teraz Wagnerem można bardziej sterować?
Właśnie Wagnerem można straszyć i to jest moim zdaniem kluczowe i to się dzieje, bo z tak naprawdę przemieszczenia grupy osób, która w gruncie rzeczy mogła być mniej lub bardziej skoordynowana, no bo wiemy, że przygotowanie operacji w Afryce, a przygotowanie operacji na przykład na flance wschodniej NATO, to są dwie różne rzeczy. Ja z przerażeniem patrzyłem, jak myśmy trochę weszli w tą narrację, że nagle mała struktura paramilitarna pozbawiona sprzętu ciężkiego stała się jakimś takim olbrzymim straszakiem dla struktur wojskowych, które przecież przygotowują się do zupełnie innych wyzwań. Ale niewątpliwie no Wagner osiągnął swój cel, albo ci, którzy stosowali Wagnera, no bo zaczęliśmy o tym rozmawiać, zaczęliśmy widzieć tutaj to zagrożenie. Druga kwestia to jest bardzo niebezpieczne, a więc możliwe podłączenie się pod Wagnera. No bo pamiętajmy, jak Rosjanie działali w 2014-15 roku, jak Białorusini działają na naszej granicy. Cały czas wypierają się, że to nie jest operacja państwowa, a jak pojawia się ktoś, kto sobie przyklei oznaczenie PMC Wagner, no to teraz doszukujmy się, czy to jest osoba rzeczywiście z PMC Wagner, czy na przykład ze służb mundurowych, albo na przykład z resortów siłowych, czy służb specjalnych. Ale jeszcze jest lepsza tutaj możliwość kombinacji. Zakładamy, że na przykład takie 3-4 osoby podłożyły ładunek wybuchowy po drugiej stronie, zostały złapane. Mamy udowodnione poprzez nasze działania, że są to ludzie z resortów siłowych, ale można powiedzieć, przecież PMC Wagner zawsze werbuje ludzi i werbował ludzi również.
Czyli że przyszli do Wagnera w takim razie, tak?
I jest tam możliwość tak naprawdę zaprzeczenia. To jest bardzo istotne w tajnych operacjach, że nawet jeżeli akceptuje się ryzyko, to ma się tą drogę ucieczki i państwa często właśnie mogą wypierać się odpowiedzialności. Nadal jest to ryzyko, ale no mówię, nie takie, że nagle ruch PMC Wagner będzie skierowany, nie wiem, na przysłowiowy tutaj przesmyk suwalski, zobaczymy gigantyczną inwazję wagnerowców, dlatego że tak jak jeszcze więźniów można było puścić na ten Bachmut i wybić ich tak naprawdę z premedytacją, tak ci, którzy są pochodzą z sił specjalnych, pochodzą z służb specjalnych, oni też potrafią myśleć. To pamiętajmy o tym, że nie dadzą się tak łatwo wysłać.
Panie doktorze, no, zapewne szturmu grupy Wagnera nie musimy i nie powinniśmy się spodziewać, natomiast ewidentnie widać wzmożenie na granicy wschodniej. Jest raport polskich sił, które mówią o tym, że ten rok jest gorszy niż poprzedni. Jest ponad 20 tysięcy prób siłowego przekroczenia granicy, tylko w tym miesiącu 2,5 tysiąca. Są także bardzo niepokojące doniesienia z Łotwy na temat tamtejszej granicy. To NATO z kolei mówi, że jest najsłabsza w tym momencie, najmniej uszczelniona, nie ma też tego muru. Jest duża mniejszość rosyjska na Łotwie i że to jest miejsce, w którym ewentualnie potencjalna eskalacja może nastąpić. I jak te dwie rzeczy się ze sobą zbierze, to jaki jest przewidywany scenariusz?
Znaczy Łotwa zawsze była analizowana jako bardzo wrażliwe państwo, jeżeli chodzi o strukturę państw nadbałtyckich, Litwy, Łotwy i Estonii, z dwóch przyczyn. Bardzo skomplikowana przestrzeń tej granicy, dwa, struktura tego rejonu granicznego wskazuje, że Rosjanie mogą mieć dużo ilość aktywów osobowych, a więc osób, które nawet nie będą tyle wspierać, co mogą informować na przykład o ruchu pograniczników, o ruchu wojska. To jest bardzo istotne. To widzimy właśnie w kontekście wojny w Ukrainie. Ktoś bierze telefon komórkowy i dzwoni, że na przykład widział patrol Straży Granicznej zmierzający w danym rejonie, albo nawet aplikacją wysyła to rosyjskiemu prowadzącemu. Trzecia kwestia to jest rzeczywiście mniejsza ilość inwestycji na tej granicy i dopiero teraz Łotwa zwiększa na przykład stany osobowe czy dodatkowych ludzi przerzuca w ten rejon. Także Łotwa jest wyzwaniem dla całości struktur sojuszniczych i bardzo dobrze, że pan redaktor podkreślił, właśnie dla NATO. Czy to jest, to nie jest tak, że to jest bezpieczeństwo tylko samej Łotwy. Przypomnę, że jednym z elementów kontyngentu natowskiego na Łotwie są polscy żołnierze, a więc my też odpowiadamy za bezpieczeństwo tego rejonu. Ale co do samej granicy, niewątpliwie tak naprawdę podaje się nam na tacy jednoznaczną odpowiedź na pytanie, które sobie zadawaliśmy w 2021 roku. Po co Białoruś działała? Jest to tak naprawdę operacja, która ma kamuflować i ma osłabiać zdolności do współpracy z Ukrainą, która została napadnięta. Ja uważam, że moja hipoteza dotycząca tego, że rozpoczęto operację, która miała w gruncie rzeczy za zadanie zmniejszyć możliwości pomocy wojskowej, no dzisiaj widzimy jednoznacznie odpowiedź, tak, że to jest teza, którą mogę postawić, dlatego że Rosjanie i Białorusini niskim kosztem chcą wprowadzić raz pewien element strachu na naszej granicy i robią to. Dwa, dezintegrować również debatę o bezpieczeństwie, bo pamiętajmy, że szczególnie w Polsce debata o bezpieczeństwie granic nagle stała się elementem pewnych elementów takich politycznych, bardzo mocno upolitycznionych. To też jest wykorzystywane, to widzimy w kanałach rosyjskich, podkreślanie na przykład tutaj słynnego uciekającego polskiego żołnierza, tak, i później jego wykorzystywanie przez Białorusinów. To jest wszystko skanalizowane moim zdaniem przez służby specjalne jednej i drugiej strony. I to też jest bardzo istotne, że ta operacja graniczna to nie jest tylko białoruska, ale i rosyjsko-białoruska.
Nie chciałbym może podbijać trochę emocji, natomiast trudno nie zapytać o także potencjalny sabotaż, który może mieć miejsce u nas w kraju. Mamy ten przypadki Legionelli, które jest badane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Rzeszowie. Szef koordynator służb mówi, że wcale ten kierunek nie jest wykluczony, że ktoś mógł dokonać sabotażu. Były przypadki użycia tego sygnału start-stop radiowego. No to powiedzmy, winni są znalezieni, ale na przykład liczba wypadków na kolei, które w ostatnim czasie miały miejsce. Wszyscy statystycznie mówią, że no takiego dnia nie było od lat. Ja nie mówię, że to wszędzie jest rosyjski ślad, ale czy potencjalnie, będąc krajem praktycznie frontowym, możemy taki wariant w ogóle rozpatrywać? Czy my jesteśmy w ogóle bezpieczni, jak sobie pomyślę o tym, jak Rosja potrafi działać, jaki ma styl działania tak naprawdę?
Rektorze, szanowni państwo, niestety satysfakcja analityka polega na tym, że często widzi to, co było budowane w jego analizach w rzeczywistości. I to jest z jednej strony sukces i porażka pracującego w tym zakresie, dlatego że nie odnosząc się do konkretnych przykładów, bo tu muszę zaznaczyć, że nie mam danych, to jest bardzo trudne. Ja już przed tak naprawdę wybuchem wojny w 2022 roku mówiłem, że jednym z elementów wyzwania będzie zabezpieczenie linii komunikacyjnych, szlaków transportowych oraz struktur takich jak infrastruktura krytyczna, w tym również ta taka miękka związana z chociażby nowoczesnymi technologiami. Nie wykluczam wszystkich aspektów związanych z działalnością rosyjską, ale też nazwijmy to struktur proxy, czyli struktur pośrednich, czyli tak naprawdę działań przez podmioty trzecie, bo to widzieliśmy na granicy. Podmiotem trzecim była Białoruś, która miała zdestabilizować trzy państwa natowskie. Więc tutaj co możemy tylko tak naprawdę zaapelować o czujność i też nie popadanie w emocje, bo z drugiej strony to też jest działanie. Jeżeli my wpadniemy w psychozę, to struktura, która to chciała wywołać, będzie otwierać szampana.
A inna kwestia to jest sprawa naszej miękkości i słabości na te kwestie dezinformacyjne, jeśli chodzi głównie o cały Zachód. Ale ja mimo wszystko życzę sobie, żeby pańskie prognozy się niezbyt często
sprawdzały. Ja też sobie tego życzę, tak.
Chociaż na dziś wyglądają bardzo celnie. Doktor Jacek Graubo, Defense 24. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Pozdrawiam.
Kluczowy temat.